Chciałbym, byśmy dzisiaj zwrócili uwagę na taką bardzo ważną rzecz, w związku z tym, że wielu z nas myśli w pewnych kategoriach w tym okresie, w tym czasie. Myślimy o darach, o prezentach, myślimy o tym, co dostaniemy, co tu kupić komuś. Tak wielu ludzi myśli w tym czasie. Ja wiem, że niektórzy mówią, po co my obchodzimy świąt, jakie tam święta, nie wiadomo, kiedy Pan Jezus się urodził i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. Tak czy owak, świat dzisiaj myśli tymi kategoriami. I chciałbym dzisiaj kilka rzeczy na ten temat powiedzieć. W ostatnim swoim kazaniu, gdzieś 2 czy 3 tygodnie temu, przedstawiłem wam naturę i działanie diabła. Podzieliliśmy sobie o takich trzech rzeczach, że diabeł porywa. Diabeł jest największym złodziejem, jakiego można sobie wyobrazić. Diabeł działa w bardzo przemyślany sposób, bardzo dyskretny sposób. Działa z premedytacją, że diabeł ma pewien zamysł przeciwko nam, przeciwko Panu Bogu, że diabeł chce zniszczyć wszystko, co należy do Boga. Że jest naszym przeciwnikiem. Że on oszukuje, że on zwodzi. Że diabeł zastawia, kiedy już ma plan, to już wie, co chce zrobić. Zastawia pułapki, zarzuca sidła na nas, aby nas złapać. I wtedy, kiedy już zarzuci sidła, wtedy już trudno jest nam się wyplątać. I on używa kłamstw, używa półprawd, używa różnych do tego celu. W drugim punkcie powiedzieliśmy, że to tak nie jest, że za wszystko jest odpowiedzialny diabeł. Bo wielokrotnie my jesteśmy jego wspólnikami, jesteśmy koalicjantami jego. To on chce zniszczyć dzieło Boże. I on potrzebuje wspólników. I często on znajduje w nas, chrześcijanach, wspólników. Często i jesteśmy wplątani w różne rzeczy na własne życzenie. My mu w tym po prostu pomagamy. Poprzez to, że jesteśmy nieuważni, nie jesteśmy czujni, nie czytamy słowa, nie jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, lekceważymy sobie pewne rzeczy. I trzecią rzecz, jaką mówiliśmy, to to, że można się temu przeciwstawić. Apostoł Paweł pisze, przeciwstawcie się diabłu. Piotr pisze, przeciwstawcie się diabłu. A Paweł pisze w liście do Efezjan, nie dawajcie diabłu przystępu. I tam Paweł wymienia wiele rzeczy, które my jako chrześcijanie możemy czynić, aby przeciwstawić się diabłu. Ponieważ największą trucizną dla diabła jest to, gdy my się kochamy. Gdy jest miłość między nami, to jest największa trucizna dla niego. Gdy radujemy się, to jest wielka trucizna dla niego. On tego nie lubi. Kiedy mamy pokój w sercu, to jest trucizna dla niego. Bo on jest panem niepokoju, panem smutku, śmierci, przygnębienia, nienawiści. I zawsze, kiedy my będziemy wykazywać miłość, radość, pokój, to jest to dla niego trucizna. Ale dzisiaj chciałbym w przeciwieństwie do tego mówić o Panu Jezusie. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Teraz, kiedy jest ten czas, kiedy myślą cały świat, czy większość świata myśli o dzieciątku Jezus, który leży sobie gdzieś tam w łóżku. Chcę, byśmy pomyśleli i zadali sobie pytanie, a dla mnie kim jest Jezus Chrystus? Jeśli chodzi o mnie, po raz pierwszy poznałem Pana Jezusa, kiedy znalazłem się w ogromnej potrzebie. Po raz pierwszy Go poznałem, po raz pierwszy sobie uświadomiłem w swoim życiu, kim On naprawdę jest. Wtedy, kiedy znalazłem się w wielkiej potrzebie zbawienia. Kiedy poczułem się grzeszny i przeszyty grzechem na wskroś. Kiedy zobaczyłem siebie na samym dnie piekła. Wtedy przyszedłem do Niego po zbawienie. I Pan Jezus dla mnie tym Zbawicielem. I poznałem Go na samym początku mojego doświadczenia z Jezusem. Poznałem Go jako swojego Zbawiciela. I za każdym razem, kiedy czytałem Słowo, to widziałem Zbawiciela. Ale już wkrótce Pan zaczął mi się objawiać w swoim Słowie jako właśnie Pan. Nie tylko Zbawiciel, ale Pan. Pan, który ma coś do powiedzenia w moim życiu. Który chce coś ode mnie. Który ma prawo do mojego życia. A skoro Pan, to trzeba Go słuchać. To trzeba posłuchać, co Pan ma do powiedzenia. I On mi powiedział przez swoje słowo: a Ty co? Co robisz? Otrzymałeś zbawienie? Czy zwiastujesz o tym zbawieniu? Czy przekazujesz to innym? Czy służysz mi? I jako młody człowiek musiałem podjąć decyzję, aby służyć Jezusowi. Ale jakże mogę Ci służyć, Panie Jezu, jak ja nie potrafię nic? Nie wiem, jak Ci służyć. I wtedy Pan zaczął mi się objawiać w Jego Słowie. Jako Ten, który kształtuje, buduje moje życie. Jako Ten, który jest tym krzewem, prawdziwym krzewem winnym. A ja jestem latoroślą. To, że ja muszę trwać w Nim, być wrośnięty w Niego. Być częścią Jego. Zaczął mi się objawiać w swoim Słowie jako Ten, który buduje moje życie. Wiecie, słowo cieśla. Tak nazwali Jezusa cieśla z Nazaretu. A słowo cieśla, teknon, greckie słowo, to jest budowniczy, konstruktor, inżynier na dzisiejsze czasy. Ja sobie zacząłem uświadamiać, że Ten, który rozpoczął we mnie dobre dzieło, taką konstrukcję życia, budowlę życia, mojego własnego życia, tym kimś jest ten doskonały inżynier, ten doskonały budowniczy, ten doskonały cieśla. Potrzebowałem światłości. Potrzebowałem mądrości. Jezus jest mądrością. Jezus jest światłem w ciemnych sprawach naszego życia. Potrzebowałem mistrza, który mi pokaże, jak żyć, jak służyć, jak być w tym świecie. Potrzebowałem przyjaciela. Pan Jezus powiedział do uczniów: już nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi. I w swoim słowie Pan Jezus objawia mi się tak krok po kroku. Ale wiecie, mi zabraknie czasu w moim życiu, aby tak naprawdę do końca zgłębić Go, aby zgłębić naturę Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, oprócz tych kilkudziesięciu czy ponad 100 określeń odnośnie Pana Jezusa, określeń, które są przedstawione w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, za pomocą dosłownych definicji, za pomocą dosłownych pojęć, za pomocą przenośni i metafor, znalazł jeszcze jedno określenie apostoł Paweł dla Pana Jezusa Chrystusa. I to określenie, ten tytuł, wiąże się tak bardzo mocno z tym okresem, w którym teraz jesteśmy. W drugim liście do Koryntian, w rozdziale 9, 15 wierszu, apostoł Paweł napisał tak: Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. I chcę dzisiaj powiedzieć i przypomnieć wam, bracia i siostry, chrześcijanie, że Pan Jezus jest niewysłowionym darem, nieopisanym, trudnym do zdefiniowania, do zgłębienia, aż wręcz niemożliwym do zgłębienia, darem dla całego świata i dla Ciebie i dla każdego z nas. Nieopisany, niezgłębiony, niewysłowiony darem. Kiedy myślisz o darach w ten czas, co dostaniesz, co komuś dać, pomyśl o tym największym, najwspanialszym, o tym niewysłowionym darze, jakim jest Jezus dla całego świata. Izajasz prorokował. Przeszło 700 lat wstecz. I też nazwał Jezusa darem. W 9 rozdziale powiedział: Syn nam jest dany. Jakub napisał: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry od Ojca. Widzicie? Ojciec daje nam dobre dary, doskonałe dary. Doris, greckie słowo dar. Od tego pochodzi polskie słowo, polskie imię Dorota. Mam taki dar w domu, w swoim domu. Bardzo się cieszę z niego. Tym darem jest Jezus Chrystus. Jako ten najwspanialszy dar. Bo to jest od Ojca. Widzicie? Otrzymujemy różne dary. Co możemy z darem zrobić? Pan Jezus potwierdził to, że jest darem dla świata. Kiedy Izajasz prorokował, tak jak powiedziałem, o tym, że będzie nam dany, że otrzymujemy że otrzymamy doskonały dar, że świat otrzyma doskonały dar, że lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światłość, że światłość ta przyjdzie dla ciemnego świata, że przyjdzie radość dla ludzi smutnych. Tak prorokował Izajasz, że przyjdzie wolność dla ludzi uciemiężonych, że przyjdzie cudowny doradca dla zgubionych, że przyjdzie Bóg mocny dla słabych, że przyjdzie Ojciec odwieczny dla sierot. To wszystko powiedział Izajasz 700 lat wstecz o tym wspaniałym darze, którym jest Jezus Chrystus. Że przyjdzie Książę Pokoju dla zestresowanych, dla zamieszanych ludzi, dla zdruzgotanych rzeczywistości. Książę Pokoju. I Pan Jezus w Jana 3,16 powiedział ten wiersz, który doskonale znamy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Widzicie? Dał światu. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony Jego dar. Ale z każdym darem, z każdym prezentem mamy takie trzy podstawowe wybory. Możemy zrobić jedną z tych trzech rzeczy. Pierwsza rzecz. Ten dar możemy odrzucić. Mieliście takie prezenty, które odrzuciliście? Słyszeliście o takich darach, prezentach, których ludzie nie chcieli, otrzymali coś, a nie chcieli? Odrzucili? Przypominają wam się takie prezenty, które dostaliście może na urodziny, czy na jakąś tam rocznicę? Ale odrzuciliście to? Nie chcieliście tego, wam się to nie podobało? Albo poszliście do sklepu, odnieśliście to z paragonem i wzięliście pieniądze. Mieliście takie sytuacje? Dar może być odrzucony. Jest taka opcja. I niestety, kiedy mówimy o darze, jakim jest Syn Boży dla świata, ten dar został przez wielu odrzucony. Ile razy odrzucano Pana Jezusa? Gdybyście prześledzili Ewangelię, czytajcie pod tym kątem. Zobaczcie, kiedy król Herod dowiedział się, że narodził się jakiś potencjalny nowy król. Co zrobił? Kazał zgładzić wszystkich chłopców do drugiego roku życia, tak? Kazał zgładzić wszystkich chłopców, kazał zgładzić Jezusa. On nie chciał, a potrzebował. A potrzebował Mesjasza jako król narodu. Potrzebował Mesjasza. Potrzebował światła. Ale postanowił nie dzielić się władzą i zgładzić Jezusa. Odrzucili go ci, dla których przyszedł. Słowo Boże mówi, przyszedł do swoich, Jan powiada, ale swoi go nie przyjęli. Odrzucili go ci, dla których w pierwszej kolejności przyszedł. Czytamy w Ewangelii 4 rozdziale, kiedy Pan Jezus wszedł do synagogi w Nazarecie. To jest jego miasto, w którym się wychowywał, urodził się w Betlejem. Ale wiemy, że kiedy właśnie król Herod wydał taki rozkaz, aby zabić wszystkich chłopców, dopiero co urodzonych, Józef otrzymał od anioła taką wiadomość: uciekaj, chłopie, zabieraj się stąd, bierz swojego maluszka, bierz swoją żonę i uciekaj stąd. Idź do Egiptu. I tam w Egipcie tak długo byli, aż król Herod zmarł. I wtedy znowu przyszedł anioł do niego i powiedział: wracaj, bo już nie ma tych, którzy czyhają na życie twojego dziecięcia. I wrócił, ale nie wrócił do Betlejem, tylko wrócił do Nazaretu. Jezus wychowywał się w Nazarecie. I kiedy już przyszedł czas służby Pana Jezusa, przyszedł po raz pierwszy do Nazaretu, do swojego miasta, gdzie się wychowywał, gdzie miał znajomych, gdzie miał przyjaciół, gdzie miał rodzinę. I wszedł do synagogi i otworzył księgę, otworzył księgi, otworzył Pismo Święte Starego Testamentu. Jest powiedziane, że otworzył księgę Izajasza i zaczął czytać. Oto mówi: w waszych uszach wypełniło się to, co powiedział prorok o mnie. I mówił tam właśnie o tym, że Duch Pański, oto Duch Pański, namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. I Słowo Boże powiada, że utkwili w nim wzrok i wpatrywali się bardzo mocno w niego, gdy on rozwinięte te swoje czytał. I moglibyśmy powiedzieć: jakaż wspaniała sytuacja. Mają Mesjasza, mają Zbawiciela, on jest przed nimi. Mogą patrzeć na niego, mogą go dotykać. A Słowo Boże mówi, że wpatrywali się w niego, utkwili w nim wzrok. Co było w ich głowach? Pan Jezus wiedział, co było w ich głowach, co było w ich sercach, i nikt nie musiał mu mówić, co było w człowieku. On wiedział, że była tam nienawiść, że w tych głowach, w tych oczach, które patrzyły na niego, była nienawiść. I wtedy powiedział: pewnie powiecie mi, lekarzu, ulecz samego siebie. On wiedział, że było tam odrzucenie. I kiedy to Jezus powiedział, wiecie, co zrobili? Wzięli go, wypchnęli za miasto. Może jeszcze kopniaka ktoś mu dał. A pewnie tak było, bo w tamtych czasach to były rzeczy normalne i dzisiaj też. Kopniaka dostał po prostu, przysłowiowego. A jeszcze mało tego, wywiedli go na szczyt góry, na której miasto to było położone, i tam próbowali go zepchnąć, żeby spadł i żeby się zabił. Lud, do którego przyszedł, odrzucił go. Przyszedł dar, doskonały dar od Ojca, a lud go odrzucił. Widzicie? A potem poszedł do krainy Gerazeńczyków. I tam zobaczył człowieka opętanego. I wypędził z niego demony. I on był normalny, był uzdrowiony. Ten człowiek był pełen radości. Ten człowiek powiedział: ja pójdę za tobą. Ale ludzie, którzy to widzieli, im się to nie podobało. I przyszli do niego i powiedzieli: człowieku, idź sobie stąd. Idź stąd. Nie chcemy cię nie. Uzdrowił im jednego obywatela ich miasta. A oni powiedzieli: idź stąd, nie chcemy ciebie. Widzicie, jaka głupota człowieka. A kiedy Piłat przyszedł do nich i powiedział: rozwiązałem problem wasz, nie ma problemu. Przecież ja mogę wypuścić jednego przestępcę na wolność. Słuchajcie, mieliśmy z nim problem, nie mamy problemu. Wypuścimy go na wolność i już. A oni powiedzieli: no nie, 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 nie. Nie tak prędko. My Barabasza chcemy, żebyś wypuścił, a tego ukrzyżuj. Widzicie, tak lud postąpił darem. Dar można odrzucić. I to jest najgorsza rzecz, jaką można z tym zrobić. I najgłupsza rzecz, jaką można z tym zrobić. Po drugie, odrzucili go ci, którzy powinni byli rozpoznać Jezusa, tak? Jako Mesjasza, uczeni w piśmie i faryzeusze, przywódcy religijni narodu. To ich obowiązkiem było przyjąć Mesjasza. Wprowadzić go do świątyni, wprowadzić go do synagogi i powiedzieć: ludu, teraz słuchajcie. Oto jest nawiedzenie pańskie. Ale co oni zrobili? Jak nazywali Jezusa faryzeusze? używali najbardziej obelżywego słowa, jakie można było w tamtych czasach sobie wymyślić. Nazywali go Ben-Carter. Bo nie mógł pokazać im fizycznego ojca. Nazywali go wyrzutkiem. Badacie pisma, powiedział Jezus. Bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. Ale mimo tego przyjść do mnie nie chcecie, powiedział Jezus, aby mieć żywot. Ja przyszedłem w imieniu Ojca. W Jana 5,39 mówi, przyszedłem do was w imieniu Ojca, a wy mnie nie przyjmujecie. Nazwali go Belzebubem, nazwali go wywrotowcem. Śledzili go, zastawiali na niego pułapki, aby go złapać, jakbyś błędzie osądzić, skazać i zabić. W taki sposób go potraktowali przywódcy duchowi. A potem wzięli Judasza, zapłacili mu i powiedzieli, wydaj nam. Przyszli po niego ze zgrają, z kijami i z mieczami, z powiedziane, aby go pojąć. Wystawili przeciwko niemu fałszywych świadków, aby go oskarżyć, wydać wyrok i zabić. Policzkowali go, bili po twarzy i biczowali i ukrzyżowali. Dar możesz przyjąć, gdy daje ci ktoś prezent. Możesz ten prezent przyjąć, ale tylko pro forma. Tak z kurtuazji. A potem przyjść do domu i rzucić go w kąt, bo nie widzisz żadnej wartości w nim. Żadnej użyteczności w nim. Może ci się nie podoba, może ci nie jest potrzebny. Kładasz na półkę albo rzucasz do kąta. Tak też można postąpić z prezentem, z darem. Pan Jezus zdawał sobie z tego sprawę, że wielu ludzi początkowo go przyjmowało. Byli zafascynowani, całe tłumy chodziły za nim. Były zafascynowane jego nauką, jego miłością, jego cierpliwością wobec nich, jego innością. Jak on przemawiał, to widzieli, że on przemawia z autorytetem, że przemawia z mocą. Ale wielu z nich widziało w nim jakiś interes do ubicia. Gdzie mieszkasz, nauczycielu? Może myśleli, że Pan Jezus mieszka w pałacu. A może ich też tam przygarnie do tego pałacu. I Pan Jezus zdawał sobie z tego sprawę. I kiedy mówił o siewcy, mówił takie podobieństwo. Powiedział o pewnej grupie ludzi, którzy przychodzą do Niego i zaczynają słuchać Słowa Bożego i przyjmują je z radością. Mówi. Tak, z radością. Tak, to jest dobre, co mówisz. To mi się podoba, ja tak chcę. Ale potem wracają do domu. Przychodzi prześladowanie, Jezus mówi. Przychodzi pierwsze pytanie od mamy czy taty. Gdzie byłeś? W kościele takim i takim. Jak jeszcze raz tam pójdziesz, to ci skórę wygarbuję. I wiecie, i wielu ludzi, ja mówię tak troszeczkę kolokwialnie, ale tak jest w życiu. Wielu ludzi boi się o opinię innych, mojego szefa w pracy, nauczyciela w szkole, brata, siostry, matki, sąsiada. I potem przychodzi rzeczywistość i Pan Jezus powiada i wnet się gorszą. To są ci, którzy są na skalistym gruncie posiani. Oni tak początkowo wydaje się, że przyjmują to. Ale kiedy przychodzi już do konkretnych decyzji, niestety, ale się gorszą i odchodzą. Czytamy w Słowie Bożym, że członkowie Sanhedrynu przyjęli Jezusa. Ewangelia Jana o tym mówi. Ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swojej wiary, Słowo Boże mówi, żeby nie zostali wyrzuceni z synagogi. Widzicie? Oni przyjęli początkowo Jezusa. Ale potem stwierdzili, wyrzucą nas z synagogi. Nie będziemy już w Sanhedrynie, tej najwyższej radzie. Sanhedryn to najwyższa rada. To tak jak parlament dzisiejszy. Wyrzucą nas, stracimy posadę. Stracimy autorytet. O nie, to nie. Ale Jan, apostoł, który napisał Ewangelię, to jest 12 rozdział, 43 wiersz. Od razu pisze konkluzję. Dlaczego? Powiada tak. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką
niż chwałę Bożą.
Wielu ludzi przyjmuje dar, prezent,
ale potem stwierdza, że jednak nie. Jednak nie.
Niektórzy uczniowie, Słowo Boże mówi, początkowo przyjęli Jezusa, ale później się od Niego odwrócili. Jest powiedziane, i już z Nim dalej nie chodzili. Odwróciło się wielu uczniów, i już z Nim dalej nie chodziło. Od jakiej chwili? Otóż od tej chwili, kiedy Pan Jezus zaczął ich nauczać i mówić, co mają robić, i mówić, że mają spożywać Jego ciało. To znaczy, muszą żyć Jego życiem. Bo ja tak rozumiem to. To spożywanie ciała. To znaczy, żyć życiem Jezusa. Aby życie Jezusa miało bezpośredni wpływ na moje życie. To dla mnie znaczy spożywać ciało Jezusa. Ale oni widzieli, że Pan Jezus wszedł w miejsca bardzo niebezpieczne. Gdzie mógł stracić życie, gdzie mógł się zarazić, gdy szedł do trędowatych. I powiedzieli, to my tam nie idziemy z nim. To już my nie chcemy. To jest za trudne. Wielu z nich, Słowo Boże mówi, się zgorszyło. Już dalej z nim nie chodzi. Dar, trzecia rzecz. Można przyjąć. I to jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić z darem. Co to znaczy przyjąć dar? Są bardzo proste testy na to. Czy ten dar przyjęliśmy, czy nie. Są bardzo proste dowody na to, czy ten dar chcemy, czy nie. Ja tutaj posadziłem dar. Gitara, którą dostałem 32 lata temu. Ta gitara ma przynajmniej 32 lata. Dostałem ją od pewnego przyjaciela w Oświecie. Wcześniej ten człowiek przyjechał i zobaczył, jak grałem na jakimś obozie. Na jakimś przysłowiowym badziewiu. I przyjechał następnego roku i przywiózł mi wspaniałą gitarę z Anglii. I ona, ta gitara, już ma 32 lata. To był wspaniały dar dla mnie. Była to pierwsza porządna gitara, jaką w życiu swoim miałem. Wiecie, gdzie ta gitara grała? Wszędzie. I w kościele, i na obozach, i na ulicy, i w domu. Gdzie tylko można sobie wyobrazić. Był to dla mnie wspaniały prezent. Ja nią się niesamowicie cieszyłem, radowałem, że ja mogę sobie zagrać. Że to jest dobra gitara. I tak też możesz postąpić z Jezusem. Kiedy jest Ci dany Jezus, jako Zbawiciel, jako Pan, jako Mistrz, to należy się radować. Czy radujesz się Jezusem? Kiedy On przyszedł do Twojego życia, czy powiedziałeś, tego jeszcze nie było w moim życiu. Tego jeszcze nie było. Takiej wspaniałej rzeczy jeszcze nie miałem w swoim życiu. Kiedy ja tą gitarę dostałem, powiedziałem, takiej wspaniałej gitary jeszcze nie miałem. Kiedy Jezus przyszedł do mojego życia, nic piękniejszego się wcześniej nie wydarzyło w moim życiu. I Słowo Boże mówi o ludziach, którzy cieszyli się. Był taki człowiek jak Symeon, starzec. Był to bogobojny człowiek. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 25 o tym mówi. Był to człowiek, który oczekiwał pociechy Izraela. On wiedział, że przyjdzie Mesjasz. On miał to objawione. I on czekał. I kiedy urodził się Jezus, mówi, to ten. I kiedy Maria wzięła go do świątyni, aby go poświęcić. On już tam był, on już tam czekał na niego. Widzicie, dlaczego? Bo on chciał się z nim spotkać. Widzicie, jak cieszył się z Jezusa ten starzec? Wziął go na ręce. To małe dzieciątko. I zaczął się niesamowicie radować. I wielbią, mówi, moje usta Pana. I zaczął błogosławić. I odszedł, Słowo Boże mówi, w pokoju. Kiedy Jezus przychodzi do Twojego życia, czy jest taka radość, czy jest takie uwielbienie, czy jest taki pokój w Twoim życiu, Czy jest weselenie się? O, znowu do kościoła muszę iść. O, znowu będą o Jezusie czytać z Ewangelii. O, znowu to i tamto, tak? O, znowu będą śpiewać te pieśni nudne, religijne. Anna. Była tam Anna. 84-letnia wdowa. Tylko 6 lat żyła ze swoim mężem, bo jej zmarł. I postanowiła resztę swojego życia spędzić na modlitwach, na postach, w oczekiwaniu Zbawiciela. I też była tam w świątyni. I też mówi, wielbi moja dusza Pana. I też chwaliła Pana. I też cieszyła się. I też rozpowiadała o nim wszystkim. Piotr i Jan radowali się. Nawet z tego, że byli uznani za godnych, wiecie, nie tylko mieć Jezusa, nie tylko doświadczać łaski Jezusa, nie tylko doświadczać tych dóbr, które, duchowych dóbr, które mamy z tego tytułu, że Jezus jest w naszym życiu. Ale oni się nawet radowali z tego, że mogli cierpieć dla Jezusa, widzicie? To jest radość prawdziwa. Dzieje apostolskie 5:41. Uczniowie radowali się, kiedy Pan Jezus przyszedł po zmartwychwstaniu do nich. Paweł radował się z faktu. Wiecie, Paweł nie miał łatwego życia. Nie miał łatwego życia, bo miał wielu przeciwników. Miał wielu przeciwników, którzy przychodzili i podszywali się pod niego, ale głosili fałszywą Ewangelię. Nieprawdziwą, przekręconą Ewangelię. Ale w Filipian napisał tak. Raduję się z tego i cieszę się z tego, że wszelkimi sposobami Jezus jest zwiastowany. To była prawdziwa radość z Jezusa Chrystusa. Z daru należy się radować. Z daru należy się cieszyć. Ale dar należy co? Poznawać, uczyć się, używać. Możesz go rzucić w kąt. Możesz tylko powiedzieć, to fajne, ale rzucisz go w kąt. Położysz na półce, kurz go pokryje. I co z tego? Kiedy prezent ci się podoba, co robisz z nim? Oglądasz go. Przyglądasz mu się. A mówisz, jaki fajny. I zaglądasz tu i tam, i od spodu, i od tej strony. Jak to jest zbudowane? Chłopcy jak dostaną jakiś samochodzik, zaczynają oglądać. Aż nawet rozbierać czasami, bo chcą widzieć, co tam jest. Po prostu cieszą się, fascynują. Chcą zobaczyć, jak to działa. Jak się mogę tym bawić. Tak? Wiecie, co Słowo Boże mówi? Paweł mówi tak, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Ja mam pytanie do siebie i do ciebie. Czy nauczyłeś się Chrystusa? Ten dar, który ci jest dany, czy poznajesz go? Poznajesz go? Czy wiesz, w jaki sposób może on w praktyczny sposób w twoim życiu być, brzydkie słowo używany, to może nie pasuje do Jezusa, ale kiedy mamy Jezusa w swoim życiu, to każda dziedzina naszego życia jest przeniknięta Jego osobą. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, powiada Paweł. Nauczyliście się Chrystusa? Nie tak nauczyliście się. On tam mówił o ludziach, którzy żyli w grzechu. No, to nie tak. Wy macie, powiada, zewlec z siebie starego człowieka, a oblec się w nowego. I Rzymian powiada, tym nowym człowiekiem jest właśnie Jezus Chrystus, który chodzi w świętości i w prawdzie. Efezjan 4:20 i Rzymian 3:14. Widzicie? Czy poznajesz Jezusa? Ja powiedziałem na początku, że On jest moim Zbawicielem, jest Panem, jest Mistrzem. Jest krzewem winnym, jest budowniczym, jest cieślą. Ale mógłbym tak wymienić. Jego tytuł. Jest adwokatem, jest obrońcą. Jest barankiem Bożym. Samo wymienienie tych tytułów zabrałoby mi może z godzinę. Co to znaczy uczyć się Chrystusa? To znaczy wstępować w Jego ślady.
Znaczy patrzeć, jak on to...
Jakie kiedyś bransoletki młodzież nosiła, było tam napisane, a co Jezus by zrobił? What would Jesus do? A co Jezus by zrobił? Czyli to była fajna bransoletka, bo jak się popatrzyło tak, człowiek był, miał jakieś pytanie, jakiś problem, a ta bransoletka ci przypomniała, a ciekawe, jak Jezus by to zrobił. I zaczynasz myśleć, i zaczynasz otwierać Ewangelię. I szukasz miejsca, gdzie Jezus w podobnych był sytuacjach. I to jest dobre. Bo możemy uczyć się, wstępować w Jego ślady. Pomyśleć, co Jezus mógłby zrobić. Uczyć się od Jezusa, znaczy wstępować w Jego ślady. Piotr napisał w 2 rozdziale, 21 wierszu, na to powołani jesteście, aby cierpieć. Powiada, w ten sposób wstępujecie w Jego ślady. Uczymy się, patrząc na Jezusa. W Hebrajczyków 12:2 jest powiedziane, że mamy brać udział w wyścigu. Każdy z nas jest w wyścigu. Nasze życie jest takim wyścigiem. Jakby. Ci, którzy już są po tamtej stronie, to tak jak ci widzowie, kibice, którzy siedzą dookoła na stadionie. A my jesteśmy tymi, którzy cały czas zaangażowani jesteśmy w tę gonitwę. W te rozgrywki. Tak w 12 rozdziale Hebrajczyków jest to przedstawione. I żeby dobrze brać w tym udział, powiada autor listu do Hebrajczyków, patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Jak dużo patrzysz na Jezusa, jak często patrzysz na Jezusa. Uczyć się od Jezusa znaczy słuchać Jego głosu. Jakże możesz się nauczyć od nauczyciela, jeżeli nie będziesz Go słuchał? Czasami jest tak, że nauczyciel uczy dzieci i mówi coś, a nagle zadaje pytanie. Ej, ty tam, Ania, Krzysiu, powtórz, co powiedziałam. O, proszę jeszcze raz. Nie słuchał. Jakże możemy nauczyć się od Jezusa, jeżeli Go nie słuchamy? Owce moje, głosu mojego słuchać będą, Jezus powiedział. W Jana 10:27. Uczyć się od Jezusa znaczy stawać się podobnym do Niego. Tak? Filipian 3:10. Bądźcie takiego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Być Jego usposobieniem. A więc dar. Dar należy się cieszyć. Dar należy poznawać. Dar należy używać. Po czym poznajemy, czy prezent, który daliśmy naszemu dziecku, się podoba, czy nie? Wystarczy tylko popatrzeć, gdzie to leży. Jeżeli to leży w kącie tydzień, drugi, trzeci, w jednym miejscu, to znaczy, że dziecko nie bawi się. To znaczy, że nie podoba mu się. To znaczy, że nie jest zainteresowany. To jest bardzo prosty test. Ale jeżeli widzisz dziecko twoje, ciągle przegląda książkę jakąś dostanie, przegląda, czyta sobie, bawi się, przychodzi, coś ci tłumaczy, dostanie jakiś przedmiot, bawi się tym, czy piłkę, to gra w tą piłkę, to widzisz, że podoba mu się ten prezent, że sprawia mu radość, sprawia mu przyjemność. Tak? To jest prosty test. Taki jest prosty test na osobę Pana Jezusa. Widzicie? Czy Pan Jezus sprawia tobie radość? Czy tęsknisz za Nim? Czy żyjesz Nim? Apostoł Paweł powiedział, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. To życie Chrystusa, które jest złączone z naszym życiem, to jest najlepszy test na to, czy ja cieszę się z tego daru, którym jest Jezus Chrystus dla świata i dla mnie. A ja chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus, Jego osoba, to kim jest? Ja nawet nie jestem w stanie zgłębić. Paweł powiedział, niewysłowiony, niezgłębiony, nieopisany, niemożliwy do wypowiedzenia. Dar. Dla Pawła. Paweł miał objawienia. Paweł miał widzenia. Paweł miał prorocze wypowiedzi. I tak go nie mógł zgłębić. Jemu się Jezus Chrystus objawił. Objawił mu się Jezus Chrystus w Efezie i powiedział, mów, bo ja, bo w tym mieście... Jest powiedziane, objawił mu się Jezus Chrystus. I mów, bo w tym mieście mam wielu swoich. Mi Pan Jezus w taki sposób się nigdy jeszcze nie objawił. Więc on miał większą wiedzę ode mnie na temat Pana Jezusa. A mimo tego powiedział, że jest to nieopisany dar.
Jezus Chrystus.
Widzicie? Słowo Boże mówi, że ty i ja jesteśmy dziedzicami i współdziedzicami z Jezusem Chrystusem. Co to znaczy? Cała Boża rzeczywistość, to kim jest Jezus i co posiada, a wszystko Jemu jest poddane, to wszystko należy również i do Ciebie. Dzisiaj już możemy czerpać z tych źródeł łaski, dobroci, Bożego przebaczenia, Bożego prowadzenia, Bożego światła, Bożego słowa. To są przecież dary, które dzisiaj już możemy używać. A co czeka nas jeszcze tam, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało? Możecie sobie to wyobrazić, ja nie. Ale to jest ten dar dla Ciebie i dla mnie. Być współdziedzicem Jezusa Chrystusa. Tych wszystkich najwspanialszych rzeczy, o których nawet apostołowi Pawłowi i nikomu nawet się jeszcze nie śniło. Wiecie? Piotr powiada, tak jak mógł to powiedzieć w swojej prostocie, ale w swojej głębokiej wierze. Apostoł Piotr napisał tak. To jest 1 Piotra 1,4. Ja chciałbym ten wiersz przeczytać, ponieważ dla mnie jest niezwykle, niezwykle ważny. To jest 1 Piotra 1,4. Piotr napisał tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku dziedzictwu. Widzicie? Otrzymałeś jakieś dziedzictwo na tym świecie? Jakąś posiadłość, jakiś dom, jakieś mienie po kimś, po dziadku, po ojcu, po mamie? Wiecie, to są chwile przyjemne, kiedy nagle dowiadujesz się, że jesteś właścicielem domu, właścicielem posiadłości. Ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o dziedzictwo, które jest dla nas zachowane w niebie. Dziedzictwo nieznikome i nieskalane, powiada Piotr. Takie, któremu nic nie może zaszkodzić. O którym Jezus pisał, że mówił, że ani rdza tego nie zje, ani mól nie podgryzie, ani złodziej nie podkopie. Gdy dostaniecie posiadłość jakąś na tej ziemi, to może być problem, bo przyjdą podatki. To może być problem, bo przyjdą inni właściciele, o których nie wiedziałeś. To może być problem, bo przyjdą długi do spłacenia, o których nie wiedziałeś. To może być problem, ponieważ może wybuchnąć wojna i zabiorą ci wszystko. Ale tamtego dziedzictwa, które otrzymałeś w darze, tego ci nikt nie zabierze. Kończę już i chcę zadać pytanie, czy ten dar, jaki jest dla świata, Syn nam jest dany, o którym pół naszej planety trąbi, ale tylko malutki promil wierzy. Wielu z nas usiądzie przy stołach wigilijnych, świątecznych, ale wielu z nas nie będzie myśleć tak naprawdę i szczerze i głęboko o tym, z powodu którego jest. To wszystko się stało. Czy cieszysz się z tego, że masz Jezusa? Czy poznajesz Go? I uczysz się Go? I czy On w Twoim życiu jest obecny? Czy korzysta z wszelkich dobrodziejstw, jakie niesie Ci ten dar? Ja powiedziałem, grałem na tej gitarze. Ona mi sprawiała radość. Ona sprawiała radość innym ludziom. Ja ją szanowałem, ona ma 32 lata. Wiele gitar przez ten czas zostało połamanych, poniszczonych. Bo dla wielu ludzi niewielką wartość to miało.
Pamiętam, jak pierwszy raz zdenerwowałem się w moim życiu, kiedy pożyczyłem koledze tę właśnie gitarę. Chciałem sobie zagrać pieśń w kościele, była podłoga z płytek, farby. Pożyczyłem mu tę gitarę i on wziął, zagrał pieśń. I postawił ją obok ławki, oparł ją o ławkę. A ja siedziałem po drugiej stronie w rzędzie. Nagle patrzę, a ta gitara tak powoli zaczęła się zsuwać. I ułamało się kawałeczek progu. Jezus Chrystus jest najlepszym darem. Graj tą gitarę. Używaj jej. Poznawaj. Służ Panu Bogu. Niech On wypełni Twoje, każdy aspekt Twojego życia, każdy moment Twojego życia. A wtedy Twoje życie będzie zupełnie inne. A wtedy będziesz miał radość, będziesz miał pokój w sercu. I to najważniejsze, że wiesz, dokąd idziesz. Amen.